Drodzy Państwo, wiemy, kto jest Judaszem w Kościele. I nie jest to żart Prima Aprilisowi, ponieważ ten materiał nagrywam. Tak się złożyło 1 kwietnia, ale jest to bardzo poważna informacja. Może wielu zaskoczyć, kim ten Judasz jest, bo wielu z Was doskonale go zna.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale. Dziś Wielka Środa, ale ten materiał ma charakter jak najbardziej uniwersalny i nie dotyczy on tylko Wielkiej Środy, podczas której wspominamy zdradę Judasza. Mieliśmy dzisiaj sobie porozmawiać o czyśćcu, ponieważ dotarła do mnie najnowsza książka o czyśćcu, Czyściec, co widzieli wybrani, czyli wizje świętych, błogosławionych świętych, mistyków, doktorów Kościoła, którzy widzieli czyściec. O czyśćcu sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast dzisiaj, drodzy Państwo, o Judaszu. Ta informacja, można powiedzieć, spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Omen, nomen, omen, omen, nomen. Natomiast tak, rzeczywiście Judasza każdy z nas zapewne teraz będzie kojarzył. A sięgnę do książki ojca Edwarda Kryściaka Pasja miłości, męka Jezusa Chrystusa oczami świadków. Ksiądz ojciec Edward był naszym gościem podczas spotkania na żywo w poniedziałek. Jest to genialna książka, która opowiada o męce Jezusa Chrystusa widzianej oczami świadków, czyli świętego Piotra, świętego Jana, Judasza, Szymona z Cyreny, Kajfasza, Ananasza, Piłata, Nikodema, Józefa z Arymatei. Ale pojawiają się tutaj bardzo dużo wątków, pojawia się dotyczących także współczesnej sytuacji, drodzy Państwo, Kościoła. Pasja miłości, oczywiście, ta książka pięknie wydana, ponieważ ona jest świetnie wydana, naprawdę bardzo ładnie, jest dostępna w naszym sklepiku. I teraz pozwólcie, że przejdę właśnie do, że tak powiem sprawy Judasza. Już sobie sięgam do tego rozdziału, który poświęcony jest Judaszowi, ponieważ Judasz bardzo często przez nas jest, upatrujemy obecności Judasza tylko i wyłącznie gdzieś tam na kartach Pisma Świętego. Wielu z nas na pewno miałoby dużo żalu do Judasza, mówiąc bardzo delikatnie, za to, co zrobił. Wielu z nas brzydzi się Judaszem. W ogóle wiem, że Judasz to był, jego przydomek to był Iskariota. A dlaczego Iskariota? Ponieważ ten przydomek wskazywał na miejscowość, małą miejscowość, z której pochodził, Kariot na południu Judei. Co ciekawe, Judasz był jedynym z apostołów, a jest kilka razy wspomniane, że jest jednym z nich, że jest jednym z apostołów. Nie był jakimś, że tak powiem, niechcianym apostołem, był na równych prawach apostołem jak wszyscy inni. Jako jedyny z grona apostołów, 12, nie pochodził z, uwaga, Galilei. Istnieje jednak także inne możliwe wyjaśnienie tego imienia. Niektórzy łączą je z greckim słowem sikarios, co oznacza nożownik. W tej perspektywie Judasz mógł być członkiem skrajnej grupy oporu, atakującej rzymskich żołnierzy i ich sojuszników. Podobnie jak zeloci marzyli o wyzwoleniu Izraela spod okupacji i nie wahali się używać przemocy. Mówiąc krótko, mógł być również wyznawcą mesjanizmu politycznego. Był to czas wielkich napięć politycznych i religijnych. Wielu oczekiwało Mesjasza jako przywódcy, który przyniesie wyzwolenie Izraela i odnowienie Królestwa Izraela. Do dziś przecież wielu poszukuje Mesjasza politycznego. Czasami nam się zdarza, jako katolikom, chrześcijanom, spoglądać na Jezusa jako na tego, który ma mieć jakieś funkcje polityczne. Co ciekawe, faryzeusze doskonale znający pisma i prawo oczekiwali Mesjasza i wiedzieli, kim on będzie, jak będzie wyglądał, w znaczeniu skąd będzie pochodził, co będzie go charakteryzowało. Znali przecież pisma proroków, łącznie z tymi najstarszymi, księgę proroka Izajasza, 7 wieków przed Chrystusem napisaną, która w szczegółach opisywała, skąd Mesjasz będzie pochodził, że z Betlejem, czy Betlejem oznacza, drodzy Państwo, po hebrajsku dom chleba, to wskazuje na Eucharystię. A mimo tej znajomości pisma zabili prawdziwego Mesjasza, bo czekali na Mesjasza politycznego. Pytanie do nas, czy my również nie zabijamy w sobie Boga żywego, Jezusa z Ewangelii, który daje nam 8 błogosławieństw, który daje nam przykazanie miłości Boga, bliźniego i samych siebie, który daje nam przykazanie miłości nieprzyjaciół, w imię jakiegoś Mesjasza starotestamentalnego. Mówiąc krótko, chyba dość rzadko polski katolicyzm wykracza poza Stary Testament. Często słowa Jezusa, czy wyżej od słów Jezusa, stawiamy słowa polityków. Czy nie o takim Mesjaszu myśleli apostołowie, gdy prosili o miejsca po prawej i po lewej stronie Jego Królestwa, tak jak to zapisał święty Marek w swojej Ewangelii, 10 rozdział, 37 werset. Czy nie tak reagował Piotr, upominając Jezusa pod Cezareą Filipową: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie, Ty musisz być z nami. Mówiąc krótko, Ty musisz nas doprowadzić, czy w ogóle cały naród doprowadzić do jakiegoś potężnego królestwa, królestwa w znaczeniu polityczno, ale też i religijnym. Może i Judasz nosił w sercu podobne oczekiwania, że Jezus stanie na czele buntu przeciw Rzymowi i przyniesie upragnione wyzwolenie. Nie wiemy, jakie było życie Judasza przed tym, jak został jednym z 12. Wiadomo natomiast, że wśród uczniów odpowiadał za wspólną kasę. Umiał konkretnie liczyć, że tak powiem, to on zarządzał pieniędzmi wspólnoty, skromnymi, ale niezwykle ważnymi na co dzień. Taka funkcja świadczy o zaufaniu, jakim darzyło go nie tylko 12, pozostali apostołowie 11, ale również i Pan Jezus. Wiemy, że również Judasz był tym, który żałował, aby na Jezusa wylać drogocenny olejek, którego wartość, przekładając na dzisiejsze pieniądze, to około 60 tysięcy złotych. Co jest ciekawe, że podczas ostatniej wieczerzy Judasz przyjmuje, mówiąc krótko, Eucharystię, przyjmuje Komunię Świętą, wychodzi z wieczernika. Święty Jan zapisał, że opuszcza wieczernik, opuszcza apostołów, a na zewnątrz była noc. Apostołowie myśleli, że po prostu poszedł, byli przekonani, że poszedł kupić coś, że tak powiem, na święta. Natomiast święty Jan, którego Ewangelia jest bardzo duchowa i teologiczna, zapisując ten zwrot, że była noc, wskazuje, że Judasz po przyjęciu Komunii Świętej, po spotkaniu z Jezusem żywym, ale też tym eucharystycznym, wychodzi na zewnątrz, była noc. Noc oznacza w języku biblijnym obecność demona, symbol obecności złego. Mówiąc krótko, możemy również i my być takimi Judaszami, którzy będą przyjmowali Komunię Świętą, będziemy uczestniczyli nabożnie i pobożnie w praktykach katolickich, we wszystkim właściwie, co katolik powinien uczestniczyć, a wychodząc z kościoła będziemy nie tylko zapominali o tym, że jesteśmy katolikami, ale właściwie będziemy dawali antyświadectwo, będziemy się tak zachowywali i podejmowali takie decyzje, tak będziemy się w stosunku do innych wyrażali i oceniali, jakbyśmy nie przyjęli przed chwilą Komunii Świętej. Mówiąc krótko, można przyjmować Eucharystię, można przyjąć Eucharystię tak jak Judasz i wyjść z kościoła w ten sposób, uwaga, skazać Chrystusa obecnego w nas, eucharystycznego, na ukrzyżowanie. To jest ciekawe, bo nie wystarczy przyjąć Jezusa Eucharystycznego. On jest nam dany i zadany, żebyśmy z Nim poszli do innych i żebyśmy się stali świadkami, uwaga, Chrystusa, tego z Ewangelii Mesjasza ewangelicznego. Dlaczego mówię ewangelicznego? Ponieważ niektórzy chcą widzieć w Jezusie tylko Mesjasza politycznego. Ostatnio ktoś napisał taki komentarz, musiałem go skasować, bo był okropny, że głoszę tutaj defetyzm, że przecież do istoty katolika należy to, żeby wyszedł na ulicę, walczył z innymi. Nie, to jest Stary Testament, drodzy Państwo. Nie jesteśmy w czasie krucjat, które zresztą miały charakter polityczny. Jesteśmy w czasie Ewangelii. Uwaga, jesteśmy w czasach ostatecznych, które są czasami należącymi do Chrystusa. Ojciec Edward w książce Pasja Miłości napisał: kiedyś na rekolekcjach usłyszałem zdanie: w Kościele jest wiele osób, które nie żyją dla Kościoła, lecz z Kościoła. Być może właśnie w takim nastawieniu serca, chciwym, przywiązanym do pieniędzy, zaczyna się dramat Judasza i nie tylko jego. Tak rodzi się wiele dramatów ludzi, którzy wyruszają za Jezusem, a po drodze pozwalają, aby ich serce powoli psuła żądza posiadania. To ważne tło zdrady. Zdrady Judasza, stopniowa wewnętrzna korozja, która w końcu prowadzi do zdrady mistrza. Jezus ostrzegał uczniów jasno: nikt nie może służyć dwom panom, bo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, jednemu będzie wierny, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Co wydarzyło się, drodzy Państwo, w sercu Judasza? Że rozczarował się Jezusem i nim wzgardził. No właśnie to rozczarowanie Jezusem. Rozczarowanie również pierwszym kościołem, apostołami, którzy idą za Jezusem, uwaga, porzucają plany Mesjasza politycznego, jeżeli ktoś z nich miał, i idą za Jezusem ewangelicznym, bo dziś tak na niego spoglądamy, za Jezusem, który jest odbiciem proroctw ze Starego Testamentu, za prawdziwym Synem Bożym, a nie za wymysłem mesjańskiego politycznego mesjanizmu. Rozczarowany jest, drodzy Państwo, Judasz Jezusem, że nie wyzwoli Izraela, że nie zorganizuje buntu przeciwko okupacji rzymskiej, że nie wyjdzie na ulicę, że nie rozda broni, że nie będzie powstania przeciwko Rzymowi. I to rozczarowanie, drodzy Państwo, trzeba o to rozczarowanie również spytać samych siebie, bo kiedy nasze serce zostaje zdobyte przez rozczarowanie, czy też może zatrute przez rozczarowanie, na przykład kiedy się rozczarujemy tym, co mówi papież, co mówią biskupi, co mówi Kościół, a przecież większość z nas, ja akurat mam, ale większość z nas nie ma wykształcenia teologicznego i nie znamy katechizmu, nie znamy nauczania Kościoła katolickiego i przecież wielu z nas nie odróżnia soboru od synodu. I nie mówię tego złośliwie, po prostu nie musimy się znać na teologii. Tak jak wsiadając do autobusu nie musimy mieć prawa jazdy na autobusy, ponieważ jest kierowca, który nas dowiezie. Wsiadając do tramwaju nie musimy umieć jeździć tramwajem i tak dalej. Lecąc gdzieś nie musimy być pilotami, bo jest pilot, który nas prowadzi. Rozczarowanie, drodzy Państwo, nasze. Papieżem, bo go oceniamy według własnego widzimisię albo według tego, co ktoś w internecie powiedział, nawet jeśli jest to biskup i kapłan i profesor. Jeżeli głosi treści niezgodne z nauczaniem Kościoła, a papież tutaj i Kościół, oni stanowią nauczaniu Kościoła, to idziemy zawsze za papieżem. Maria jest matką Kościoła i nigdy z Kościoła nie wyprowadza. I wiem, że to są treści bardzo mało modne. I gdybym był Krzysztofem Stanowskim, który w wywiadzie z Kubą Wojewódzkim powiedział, że ma ten dar słuchania ulicy i że wie, co ludzie chcą usłyszeć, to bym powiedział zupełnie coś innego. Że odrzućmy nauczanie papieża, że jak coś nam się nie zgadza z własnym widzimisię, to o czym mówi papież, to mamy prawo nie słuchać papieża i postępować po swojemu. Odrzućmy biskupów, gdybym taki tutaj materiał nagrał, drodzy Państwo. To myślę i niestety jest to trucizna, która zatruwa nasz polski Kościół, zyskał bardzo duże uznanie. Ale ja będę zawsze wierny Kościołowi, ponieważ Maria jest matką Kościoła, a nie antykościoła. Maria nigdy nie wyprowadza z Kościoła, drodzy Państwo, jeżeli jesteśmy rozczarowani biskupami, papieżem, nauczaniem Kościoła, którego przecież nie znamy, nie znamy metodologii teologicznej, to idziemy, drodzy Państwo, drogą Judasza i nie mamy co się dziwić Judaszowi, że zdradził Jezusa, bo my dokładnie to samo robimy, kiedy zdradzamy Kościół. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Kto się odwraca od Kościoła plecami, ten zdradza Chrystusa. Jesteśmy czasami przybici tym, ile jest apostazji, a przecież jest coś gorszego od apostazji, apostazja serca katolików, którzy odrzucają nauczanie papieża. To jest gorsza apostazja. A może inaczej, to też jest apostazja, apostazja serca, kiedy własnym widzimisię stawiamy wyżej od nauczania papieża i Kościoła. Benedykt XVI, drodzy Państwo, zamykając cykl kateches poświęconych apostołom, mówił o Judaszu tak. To jest wciąż fragment książki Pasja Miłości. Zdrada, jaka dokonała się w dwóch, ta zdrada Judasza dokonała się w dwóch etapach. Najpierw w fazie przygotowywania, czy też przygotowania planu, gdy Judasz uzgadnia z nieprzyjaciółmi Jezusa cenę. 30 srebrników, wiemy, że 30 srebrników to jest cena, jaką płacono wtedy za niewolnika. A następnie podczas jego realizacji, kiedy całuje mistrza w Getsemani. Ewangeliści wyraźnie podkreślają, że Judaszowi w pełni przysługiwał tytuł apostoła. Wielokrotnie nazywany jest jednym z 12, mówi Benedykt XVI. Co więcej, Jezus, mówiąc o nim, dwa razy powtarza jeden z was. A Piotr powie później, zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Tyle Benedykt XVI. Zdrada Judasza, rozczarowanie Judasza, duch Judasza w ludziach wierzących, którzy są rozczarowani Kościołem. Zdrady Judasza nie da się sprowadzić do jednego motywu, takiego jak chciwość, czy też jakieś polityczne nadzieje, polityczne ambicje, którymi chciał, wedle których chciał definiować Jezusa jako Mesjasza politycznego. Ewangeliści zapraszają nas do spojrzenia na tę zdradę głębiej, poza czysto ludzkie schematy. Święty Jan zapisuje w 13 rozdziale: podczas wieczerzy diabeł już podsunął do serca Judasza, syna Szymona Iskarioty, myśl, aby go wydać. Takie rozczarowanie Jezusem, zdrada Jezusa pochodzi w tym momencie od diabła. Podobnie napisał święty Łukasz w 22 rozdziale: wtedy w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z 12, wstąpił szatan. Poszedł więc i porozumiał się z arcykapłanami, dowódcami straży, jak go wydać. W dwóch miejscach, w dwóch różnych Ewangeliach mamy wprost napisane, że w Judasza wstąpił demon. Judasz przyjmuje komunię świętą, a opuszcza Jezusa, opuszcza Kościół. Wychodzi na zewnątrz, była noc. No właśnie, wchodził w obecność szatańską, która zawsze, drodzy Państwo, prowadzi na drzewo. Wiemy bowiem, jak się skończyło życie Judasza. Judasz uległ pokusie złego. Ludzkie serce potrafi skrywać wiele nieprawości, ale zawsze pozostaje wolne w swoim wyborze dobra lub zła. Dlatego w każdym z nas toczy się nieustanna walka duchowa. Wciąż trzeba na nowo opowiadać się za Jezusem i iść za Nim. W tej walce nikt nie jest odporny. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał: kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. A Jezus mówił do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja jednak modliłem się za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Możemy umacniać naszych braci i siostry, zarówno w kościele, jak i tych, którzy są, określają siebie mianem niewierzących, tylko wtedy, kiedy jesteśmy sami na drodze nawrócenia. Jeżeli nie jesteśmy na drodze nawrócenia, czyli jeżeli nie stoimy twarzą do Kościoła, ale odwracamy się plecami do papieża i do nauczania Kościoła, to będziemy antyapostołami, antyświadkami. Chociaż będziemy ochrzczeni, chociaż będziemy pobożnie spełniali wszystkie praktyki pobożnościowe, korzystali z sakramentów świętych, to być może tak jak Judasz opuścimy Kościół, ale przyjmiemy wcześniej komunię świętą, będziemy właściwie mieli swoje nauczanie Kościoła. Piotr, choć zaparł się mistrza trzy razy, ostatecznie potrafił mu zaufać. Wystarczyło jedno spojrzenie Jezusa, by popłynęły łzy skruchy. Judasz natomiast zamknął swoje serce na nawrócenie. Nawet wtedy, gdy uświadomił sobie ogrom swojej winy. I to uświadomienie swojej winy sobie, jeżeli nie jest połączone z przyjęciem przebaczenia i miłosierdzia Bożego, doprowadza nas zawsze, może nas doprowadzić do klęski duchowej, do rozpaczy psychicznej, emocjonalnej. Mówiąc krótko, szatan zawsze jest tym, który nas jako pierwszy kusi do złego. Podsuwa nam grzech opakowany w piękne, kolorowe pokusy, kiedy podejmujemy tę pokusę i wchodzimy w grzech, to szatan z tego, który nas zachęcał do grzechu, staje się naszym oskarżycielem, a adwokatem, adwocem z języka łacińskiego, adwokat, adwocem, czyli ten, który odwołuje się do słowa, który posługuje się słowem, nomen omen, Jezus, logos, słowo, staje się Jezus Chrystus. Chrystus żyje w każdym człowieku. W człowieku, który tapla się w bagnie grzechu, żyje jako Chrystus ukrzyżowany, ale uwaga, nie ma Chrystusa tylko ukrzyżowanego. Tam, gdzie jest Chrystus ukrzyżowany, tam zawsze jest nadzieja zmartwychwstania, ponieważ wiemy, że historia Jezusa oczywiście przetoczyła się przez drogę krzyżową, ale prowadząc przez pusty grób doprowadziła do zmartwychwstania. Mówiąc krótko, dopóki żyjemy, mamy czas, żeby się nawrócić i dopóki żyjemy, nie należymy do szatana. Nigdy nie dajmy sobie wmówić, że należymy do szatana, że nic nie możemy zrobić. Jest jedyna, w cudzysłowie, przestrzeń, czy też jedyny stan, w którym należymy całkowicie do szatana i na wieki. Jest to piekło, a zatem dopiero po śmierci. Wszystkiego błogosławionego wam, nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.